Ciekawe eksperymenty, wynalazki, nowe odkrycia. Ludzie nauki i ich pracownie. Na naukowy podwieczorek zaprasza Paulina Zaręba.
Może analizować ogromne ilości danych w czasie rzeczywistym, przewiduje przyszłe trendy i wyniki na podstawie historycznych danych i identyfikuje nietypowe wzorce zachowań oraz potencjalne zagrożenia. Czy sztuczna inteligencja sama stwarza zagrożenie, czy też jest szansą na rozwój? O tym porozmawiam dzisiaj z moim gościem, a jest nim doktor habilitowany Adam Stecyk, profesor UES, przewodniczący Komisji Rektorskiej do spraw stosowania narzędzi sztucznej inteligencji w Uniwersytecie Szczecińskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam naszych słuchaczy.
Myślę, że temat na czasie, ale wciąż cały czas nie wiemy aż tak dużo o tej sztucznej inteligencji. Jest taka potrzeba w ogóle?
Rzeczywiście tak jest. Sztuczna inteligencja w sensie użytkowym trafiła pod strzechy w roku 2022, więc możemy powiedzieć, że w tym roku mijają 2 lata, ale przez ten czas pojawiło się wiele różnego rodzaju fałszywych informacji na temat sztucznej inteligencji, mitów, czy nawet teorii spiskowych, nie mówiąc już o teoriach apokaliptycznych, które także się gdzieś pojawiają. Więc w moim przekonaniu istnieje bardzo duża potrzeba rozmawiania na temat sztucznej inteligencji i edukowania na temat sztucznej inteligencji. Proszę zwrócić uwagę, że powiedziałem w sensie użytkowym, to znaczy, że narzędzia sztucznej inteligencji trafiły pod strzechy. Niemniej jednak ze sztuczną inteligencją eksperci, fachowcy mają do czynienia tak mniej więcej od lat 50. ubiegłego wieku, a ten kolejny boom na sztuczną inteligencję zaczął się, no przyjmijmy, w 2012 czy 2015 roku. Wszyscy mogą korzystać z czata GPT i rzeczywiście dużo się zmieniło. Jeżeli wyłączymy ekspertów i fachowców, to rzeczywiście mamy takie klasyczne czarno-białe dwie postawy związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Albo mamy super wielkich entuzjastów tej nowej technologii, albo takich pesymistów. Smurf Maruda się włącza, że to jest jakieś wielkie zagrożenie dla naszej cywilizacji. Tak to wygląda.
Ja też dzisiaj sobie skorzystałam z czata specjalnie, żeby troszeczkę właśnie w ten sposób poprowadzić tę audycję, ale to później. Ale właśnie co z tym zagrożeniem? Bo Elon Musk ostrzegał, że sztuczna inteligencja może być bardziej zagrożeniem niż broń nuklearna.
Musimy przede wszystkim dokonać pewnego takiego najprostszego podziału sztucznej inteligencji. Możemy mówić o wąskiej sztucznej inteligencji i o takiej ogólnej czy generalnej sztucznej inteligencji. Wąska sztuczna inteligencja to są po prostu rozwiązania czy narzędzia, które ułatwiają nam życie i na przykład czynności, które wykonujemy codziennie, są dzięki tym narzędziom wykonywane i lepiej, i szybciej, i bardziej efektywnie. No przykład taki to jest odkurzacz. Odkurzacz, który wcześniej miał wbudowane jakieś algorytmy informatyczne, teraz coraz więcej tych nowoczesnych odkurzaczy posługuje się sztuczną inteligencją i my nie boimy się zostawić w domu odkurzacza włączonego po to, żeby nam posprzątał mieszkanie po prostu. Więc na tym poziomie wąskiej sztucznej inteligencji coraz więcej ludzi ma zaufanie do tych nowych rozwiązań. Problem pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy mówić o generalnej sztucznej inteligencji, AGI, Artificial General Intelligence, mówiąc po angielsku, a więc kiedy pojawia się problem świadomości. To znaczy, czy maszyny mogą mieć świadomość, czy maszyny zastąpią człowieka. Dalej idźmy, czy maszyny tego człowieka zniszczą, czy film Matrix, czy Terminator, czy to były filmy dokumentalne, a nie tylko rozrywkowe. Na tym etapie, na którym znajdujemy się dzisiaj, rzeczywiście narzędzia wąskiej sztucznej inteligencji bardzo mocno się rozwijają. Potentaci, czyli firmy, które zajmują się rozwojem sztucznej inteligencji, tak buńczucznie deklarują, że za kilkanaście miesięcy pojawi się już generalna sztuczna inteligencja, ale na dzień dzisiejszy możemy tylko gdybać. Nie wiemy, co się wydarzy i dopiero kiedy się wydarzy, będziemy mogli na ten temat dyskutować. Miejmy nadzieję, że mówiąc tak już bardzo górnolotnie, ludzkość poradzi sobie z tą technologią, w jakimś sensie poradziła sobie z bronią nuklearną czy jądrową, poradziła sobie też z wielką rewolucją internetową. Dzisiaj, kiedy patrzymy na internet, raczej myślimy o korzyściach niż o zagrożeniach, chociaż oczywiście te zagrożenia także identyfikujemy. Z każdą technologią jest tak, że ona ma i awers, i rewers. I sztuczna inteligencja podobnie, ma niesamowite możliwości, ale także potencjalne zagrożenie. Jednak to człowiek jest odpowiedzialny za to, w jaki sposób ta technologia może być wykorzystana. Ja tylko tutaj dodam jeszcze jedną rzecz, kontekst geopolityczny. To znaczy te narzędzia, czy ta technologia jest rozwijana nie tylko w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, w Australii czy w Japonii, ale także w krajach takich jak Rosja, Chiny, Indie, Brazylia i tak dalej, i tak dalej. A więc my nie możemy abstrahować od tego geopolitycznego kontekstu, ponieważ te narzędzia są także rozwijane w krajach, co do których, powiedzmy, systemów politycznych mamy, delikatnie mówiąc, ograniczone zaufanie.
Zapytałam czata, jakie pytania postawiłby ekspertowi do spraw AI i on tutaj mi podał 10 pytań aż, więc może dwa wybiorę takie najbardziej
najtrudniejsze.
Ciekawe. Tak, tak. To są pytania od sztucznej inteligencji. To nie są moje pytania. ChatGPT pyta o to, czy AI powinna mieć jakieś prawa i być odpowiedzialna za swoje decyzje.
No to tutaj rzeczywiście już wchodzimy w kwestię pewnej etyki, ale także poruszone zostały tutaj kwestie prawne. To jest bardzo trudne i złożone pytanie, ale ja postaram się nie uciec od tego pytania, tylko na nie odpowiedzieć. To znaczy, uważam, że na dzień dzisiejszy sztuczna inteligencja nie powinna mieć żadnych praw, dlatego że jest to algorytm wytworzony przez człowieka i uważam, że odpowiedzialność za funkcjonowanie tych narzędzi spoczywa na firmach, które rozwijają te narzędzia i na ich twórcach po prostu. To i tak jest bardzo trudne do opisania za pomocą prawa, to znaczy kto jest odpowiedzialny za jakie działania. Gdybyśmy jeszcze tutaj dodali taką kategorię, czyli stworzyli taki nowy byt tak naprawdę, bo nie tylko prawny, ale już w ogóle w jakiś taki filozoficznie do tego podchodząc byt, że sztuczna inteligencja ma swoje prawa, byłoby to bardzo trudne. Ale ja mówię to a propos tego, co mamy tu i teraz, dlatego że wracam jeszcze raz do tej świadomości. Nie wiemy, co się wydarzy za rok, dwa, trzy, za pięć lat. My tak naprawdę też nie umiemy tej świadomości zdefiniować do końca. Znaczy, jeżeli będzie pani pytała socjologa, psychologa, on inaczej na to spojrzy, matematyk, filozof jeszcze inaczej, fizyk jeszcze inaczej. Także nie wiemy tak naprawdę, czym jest ta świadomość. Ale przed nami, tak już troszkę wybiegając w przyszłość, taka futurystyczna wizja, jeżeli byśmy przyjęli, że świadomość to wszystkie nasze doświadczenia, wspomnienia, pragnienia, emocje, myśli, to czy ja wiem, czy za kilkanaście, czy za kilkadziesiąt lat nie będzie tego można zapisać cyfrowo na jakimś nośniku? No to pytanie się kategorycznie negatywnie nie umiem odpowiedzieć. Mi się wręcz wydaje odwrotnie, że to będzie możliwe. I wtedy ten problem praw dla sztucznej inteligencji na pewno wystąpi ponownie i na pewno się jeszcze raz pojawi. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że twórcy, ludzie konkretni, czy konkretne firmy, konkretne podmioty, które tworzą tą technologię, powinni być objęte określonymi regulacjami prawnymi.
I tutaj, jeżeli chodzi o badania nad sztuczną inteligencją, ale też z drugiej strony badacze, na przykład na Uniwersytecie Szczecińskim, promotorzy czy nauczyciele akademiccy mogą mieć w tym czasie problemy już, bo wiele studentów korzysta na przykład z czata.
Edukacja to jest jakby osobny temat. On się oczywiście łączy z tym, o czym rozmawiamy, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o narzędzia sztucznej inteligencji, konkretnie mówimy tu o generatywnej sztucznej inteligencji, czyli o takich narzędziach jak ChatGPT, które umożliwiają generowanie tekstu na podstawie zapytania czy na podstawie promptu, co skutkuje tym, że już od roku mamy takie sytuacje, że dostajemy czy to prace dyplomowe, czy to prace zaliczeniowe, które nie są napisane samodzielnie przez studenta, tylko są wygenerowane przez sztuczną inteligencję. To oczywiście także dotyczy pracowników naukowych, którzy mogliby posługiwać się sztuczną inteligencją do tego, żeby tworzyć artykuły naukowe za pomocą takiego narzędzia. I tutaj jest to bardzo złożona sprawa. Po pierwsze, nie ma regulacji prawnych, które by powiedziały, to wolno, tego nie wolno. Natomiast są zapisane regulacje dotyczące zasad etycznych, zarówno w odniesieniu do studenta, jak i do pracownika naukowego. I mówiąc szczerze, to jest podstawa dla nas do oceny konkretnego dokumentu, konkretnej pracy dyplomowej czy pracy zaliczeniowej. Ale jak to wygląda w praktyce? Jeżeli promotor chce być na bieżąco, nie może odrzucać tego rozwoju technologicznego związanego ze sztuczną inteligencją, krótko mówiąc, nie może obrażać się na fakty. Musi poznać te rozwiązania I paradoksalnie musi trochę więcej rozmawiać z tym swoim studentem. Dlatego, że im więcej rozmawiamy ze studentem, tym więcej go poznajemy, rozumiemy na jakim poziomie, powiedzmy, elokwencji czy budowania zdań jest określony student i potem jest nam bardzo łatwo stwierdzić, czy on jest autorem tego, co napisał, czy wygenerowała to sztuczna inteligencja. Więc z jednej strony musimy te narzędzia poznawać, żeby wiedzieć, jak działa sztuczna inteligencja. Z drugiej strony, jak powiedziałem paradoksalnie, powrót do szkoły, wracamy do naszych studentów, rozmawiamy z naszymi studentami i dzięki temu łatwiej jest nam to wszystko zrozumieć i wychwycić. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie ma jednej aplikacji, jak na przykład antyplagiat. Z antyplagiatem dość dobrze sobie poradziliśmy, ale jeżeli chodzi o wykrywanie treści generowanych przez sztuczną inteligencję, to na każdy wykrywacz pojawia się antywykrywacz, więc krótko mówiąc, można to zawsze obejść. I to jest jakby jedna sprawa. A druga kwestia dotyczy tego, na ile powinniśmy, czy na ile indywidualnie promotor pozwala studentom korzystać i do jakich celów z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji. I tu są różne szkoły. Jest szkoła, która mówi o tym, żeby całkowicie tego zabronić. W moim przekonaniu to jest archaiczne podejście i tego nie da się zatrzymać. Jest szkoła, która mówi wolna amerykanka, wolno wszystko. Niekoniecznie powinno to tak wyglądać, więc w jaki sposób powinno być to kontrolowane? Do czego ja swoim studentom pozwalam wykorzystywać sztuczną inteligencję? No do, powiedziałbym, wspomagania procesu naukowego, tak ogólnie bym to powiedział. Ten cały proces naukowy, czyli pisanie, sprawdzanie źródeł, formułowanie hipotez, weryfikacja tych hipotez, to na czym polega nauka, to cały czas pozostaje po stronie człowieka. Ale jeżeli są pewne czynności powtarzalne, czy sztuczna inteligencja może być pewną inspiracją, pewnym asystentem do dyskusji, może udawać eksperta przecież, to możemy z tego korzystać, tylko nie możemy jakby ślepo zawsze wierzyć, bo przypominam, że narzędzia sztucznej inteligencji halucynują czasami, okłamują, oszukują, manipulują, więc źródła trzeba sprawdzać. Ale jako taki asystent do pisania pracy dyplomowej, jak najbardziej. Ważne jest, żeby być w tym procesie uczciwym, no bo jeżeli cały rozdział zostanie wygenerowany przez sztuczną inteligencję, a my będziemy twierdzić, że jesteśmy tego autorami, to jest po prostu nieuczciwe. I tak jak zacząłem, niezgodne z zasadami etyki, które są przyjęte w Uniwersytecie Szczecińskim.
A jeżeli chodzi o badania nad sztuczną inteligencją?
To już jest złożona sprawa, bo możemy tutaj do edukacji dodać bardziej konkretne obszary czy dziedziny wiedzy, no bo przecież sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w chemii, w fizyce, w medycynie, także stety albo niestety w militariach i te badania trwają i one przynoszą niesamowite efekty. Przede wszystkim umówmy się, że ostatnia Nagroda Nobla z chemii i z fizyki to właśnie sztuczna inteligencja, znaczy z fizyki dano Nagrodę Nobla za rozwijanie sieci neuronowych i machine learning, czyli uczenia maszynowego, a jeżeli chodzi o chemię, to z tego co pamiętam, to nagroda była podzielona na pół, ale ta połowa związana ze sztuczną inteligencją dotyczyła modelowania 3D białek, które znamy, jest ich tam chyba 200 milionów i coś, co przez 50 lat było nie do osiągnięcia dla naukowców, okazało się, że dzięki sztucznej inteligencji, czyli konkretnie dzięki analizowaniu obrazów, można było przewidzieć, jaka będzie struktura wszystkich istniejących na świecie białek, więc wielki przełom. Badania nad sztuczną inteligencją trwają. One trwają z jednego punktu widzenia, gdybyśmy na to popatrzyli, to dotyczą rozwoju modeli sztucznej inteligencji, a z drugiej strony to już są konkretne aplikacje, które można wykorzystywać, powiedzmy sobie, w gospodarce. Więc jeżeli chodzi o modele, no to okazało się, że my cały czas nie wiemy, jak sztuczna inteligencja działa. Znaczy umiemy trenować sieci neuronowe, wiemy, co chcemy osiągnąć na wyjściu tego procesu, ale jak tam w środku, że tak powiem kolokwialnie, pod maską to się wszystko odbywa, tego nie rozumiemy. Oczywiście eksperci doszli już do wniosku, że jakość danych, ilość danych jest ważna, ale jakość danych jest także ważna, w przyszłości będzie jeszcze ważniejsza. Jak wiemy, ChatGPT, ta pierwsza jego wersja była nauczona na danych pochodzących z internetu, a w internecie mamy no, dane bardzo różne, niekoniecznie o wysokim poziomie jakości. Natomiast jeżeli chodzi o aplikacje, pojawia się mnóstwo różnych zastosowań. Mi najbardziej podoba się, jest coś takiego jak kolonoskopia. Nieprzyjemny zabieg wpuszczania kamery przez gardło, tam do jelita, to jest i nieprzyjemne, i bolesne. Natomiast dzięki sztucznej inteligencji powstała kapsułka, którą się połyka. Ona przez przewód pokarmowy przechodzi przez kilka godzin. W tej kapsułce są dwie minikamery, na jednym i na drugim końcu tej kapsułki. I one robią 4 zdjęcia na sekundę. Te zdjęcia są automatycznie przekazywane do chmury, analizowane. A więc po kilku godzinach lekarz dostaje kilka tysięcy zdjęć, ale co ciekawe, nie musi ich wszystkich analizować, ponieważ w tej kapsułce jest taki algorytm sztucznej inteligencji, który najpierw pokazuje te zdjęcia, które obrazują, powiedzmy sobie, zaczerwienione, czyli zagrożone obszary tego jelita, czyli najpierw lekarz będzie analizował te fragmenty, które są ewentualnie zagrożone. Proszę zwrócić uwagę, jaka to jest rewolucja. My połykamy tabletkę, tak naprawdę, nie musimy uczestniczyć w bolesnym zabiegu, a ta tabletka czy ta kapsułka robi po prostu zdjęcia, przesyła je gdzieś tam dalej i one są analizowane. Tego rodzaju rozwiązań jest więcej. Jeżeli chodzi o osoby niewidome, to dzięki sztucznej inteligencji może się okazać, że nastąpi rewolucja, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób zmysły tych osób działają i czy one mogą wrócić do takiego stanu, żeby widzieć poszczególne elementy. Także jeżeli chodzi o medycynę, to na pewno te elementy, o których powiedziałem, plus radiologia, czyli lekarz analizuje 20 zdjęć w godzinę, sztuczna inteligencja analizuje 2000 zdjęć w 5 minut. Z badań wynika, że efektywność sztucznej inteligencji jest wyższa, poziom efektywności jest wyższy niż człowieka. Tu nawet nie chodzi tylko o czas i o koszty, ale także o tą akuratność, o tą dokładność. Ciekawostka jest taka, że przeprowadzono badania i jeżeli sztuczna inteligencja była tam 5 punktów procentowych lepsza od lekarza, to tak do południa, bardziej do lunchu, do obiadu. Okazuje się, że ludzie do obiadu to tak jeszcze dobrze działają. A po obiedzie już jesteśmy troszkę bardziej rozleniwieni, troszkę już myślimy o tym wieczorze, co nas czeka i z tych 5 punktów procentowych zrobiło się 7 czy 8. Także tak to wygląda.
Badacze z Uniwersytetu Warszawskiego sporządzili taki raport i tutaj pokazują wyniki, że technologią o wyższym poziomie społecznego dystansu było użycie robotów do wykonywania zabiegów medycznych, choć większość respondentów była zwolennikami tej technologii. I też tutaj były gdzieś opory w funkcjach opiekuńczych, czyli jednak jeszcze nie jesteśmy gotowi.
Ja pani dam prosty przykład. Przeprowadzono badania, które wskazują, że jeżeli chodzi o diagnozę noworodków, dzieci nowonarodzonych, czy je zostawić jeszcze na dzień w szpitalu, czy je już wypisać do domu z mamą? No decyduje o tym lekarz, ale także oczywiście zrobiono badania sztucznej inteligencji i z badań wynika, że sztuczna inteligencja lepiej sobie daje radę, jeżeli chodzi o ten problem. Ale z drugiej strony zrobiono badania, zapytano respondentów, zapytano ludzi, czy woleliby, żeby ich dziecko było diagnozowane przez sztuczną inteligencję, czy przez człowieka? No to w znakomitej większości odpowiedzi są takie, że oczywiście przez człowieka. Czyli, co ja chcę tutaj przez to powiedzieć, pomimo tego, że taka technologia jak sztuczna inteligencja może być w wielu obszarach bardziej efektywna od człowieka, to jeszcze nie znaczy, że ona będzie popularna, czy będzie wykorzystywana. Bardzo ważnym komponentem jest zaufanie do technologii. I wracamy do tego, co powiedziałem na samym początku. Jeżeli sztuczna inteligencja w świadomości takiej powszechnej funkcjonuje od 2 lat, to jest bardzo krótko. Pojawiło się wiele mitów, wiele fake newsów na temat sztucznej inteligencji i nie zawsze ludzie rozumieją czy wiedzą, o co chodzi. Także efektywność to wszystko fajnie, to bardzo dobrze, ale zaufanie buduje się jednak troszkę dłużej. I dodam do tego jeszcze jedną rzecz. Skoro wszyscy eksperci mówią, my rozumiemy, jak trenować sieci neuronowe, ale my nie wiemy, jak one działają, jak te impulsy tam przebiegają, to nie do końca buduje zaufanie, kiedy wychodzi ekspert i mówi, ja nie wiem, jak to działa. Ja umiem to zaprojektować, ale ja nie wiem, jak to później będzie działało. Także wydaje mi się, że zamiast dokładać kolejne warstwy, budować czata GPT 5.0, 6.0, 7.0, dobrze by było poświęcić ten potencjał intelektualny i finansowy na to, żeby spróbować zrozumieć, jak działają sieci neuronowe. To będzie bardzo trudne, bo my przecież nie wiemy, jak działa ludzki mózg. Mniej więcej rozumiemy, mniej więcej pewne fragmenty umiemy opisać, ale nie wiemy, jak działa ludzki mózg. A sieci neuronowe, czyli sztuczna inteligencja, są stworzone na podobieństwo ludzkiego mózgu. Z tym zaufaniem różnie
Myślę, że pewnie chodzi o to, że sztuczna inteligencja nie ma tego pierwiastka ludzkiego emocjonalnego. I być
to
może
prawda.
Tutaj jest problem, chociaż też w takich segmentach nauki jak psychologia też się sprawdza.
Sprawdza się dlatego, że ponieważ jest to algorytm matematyczny i sam w sobie nie ma takiego elementu jak emocje, ale jeżeli spróbujemy emocje rozłożyć na czynniki pierwsze, jeszcze pierwsze, jeszcze pierwsze, podzielić ten włos na nie czworo, nie na 16, tylko naprawdę na wiele elementów, to możemy spróbować zaprogramować, tak bym powiedział, czy stworzyć algorytm, który będzie symulował emocje. I pani tutaj mówi o psychologii. Okazało się, że żołnierze wracający z konfliktów zbrojnych w Stanach Zjednoczonych, cierpiący na tą traumę pourazową, przeprowadzono badania, część poddała się terapii, którą zarządzała sztuczna inteligencja. Co się okazało? Po pierwsze, było im trochę łatwiej. Znaczy, nie każdy człowiek jest w stanie się otworzyć przed drugim człowiekiem. Okazało się, że przed maszyną było łatwiej. To jest jakby pierwszy wniosek. A drugi, że ponownie, terapia przeprowadzana przez sztuczną inteligencję była niewiele, ale jednak ciut trochę bardziej skuteczna niż przez człowieka. To się wszystko dzieje. To nie dotyczy tylko psychologii. Przecież już w Australii, jeżeli chodzi o rozwody, orzeka sztuczna inteligencja, czyli mamy tutaj element prawny, tylko z tym trzeba bardzo mocno uważać. To znaczy, to musi być cały czas nadzorowane przez człowieka, dlatego że, tak jak powiedziałem wcześniej, sztuczna inteligencja popełnia błędy. Bez względu na to, jak te modele są niesamowite dla nas, ale one nie są idealne. I w tak newralgicznych obszarach jak medycyna, czy choćby prawo, to też jest ważny element, musimy uważać, bo to, czy sztuczna inteligencja wygeneruje taką piosenkę, czy inną, między nami mówiąc, nie ma aż tak dużego znaczenia dla społeczeństwa, jak na przykład wyrok prawny, czy zalecenie określonej terapii. Więc te modele będą coraz lepsze, ale cały czas nadzór nad nimi jest potrzebny.
I myślę, że zakończymy pytaniem od czata. Tak jest zatytułowane to pytanie, czy AI wzmacnia nierówności społeczne i jest dopisane wytłumaczenie, czy masowe wdrażanie AI w pracy i usługach doprowadzi do utraty miejsc pracy i większej przepaści między bogatymi a biednymi?
I na to pytanie można odpowiedzieć, to zależy. Gdybyśmy rozpatrywali sztuczną inteligencję w oderwaniu od rzeczywistości, jako technologię, która umożliwia to, to i tamto, byśmy powiedzieli, pomijając zagrożenia czy potencjalne zagrożenia, a to rzeczywiście jest to technologia, która ułatwia nam życie. Ale to już nie jest kwestia samej technologii, tylko dostępu do tej technologii. I teraz tak, my możemy na to patrzeć z punktu widzenia ludzi mieszkających w Szczecinie, czyli w dużym mieście. To jest jeden kontekst. Ja pracuję na Uniwersytecie Szczecińskim, pani pracuje w radio, czyli pracujemy w takich instytucjach, gdzie ta rewolucja technologiczna jest przyjmowana, akceptowana i rozwijana, ale możemy sobie wyobrazić sytuację, że będą inne instytucje, czy inne firmy, czy w ogóle inne sytuacje, w których ta technologia będzie nieakceptowana. A cały czas mówimy o polskim podwórku. Proszę zwrócić uwagę, że jest Afryka, że jest Azja, jest Ameryka Południowa i teraz w Chinach także jest rozwijana bardzo mocno sztuczna inteligencja, ale tam mamy system polityczny, przyjmijmy, że on jest totalitarny, ale z jakimiś tam elementami wolności gospodarczej, ale cały czas jest to system totalitarny, więc nie wiemy, jak tam będzie wyglądała kwestia dostępu, równości i tak dalej, i tak dalej. Więc z każdą technologią to zależy. Jeżeli popatrzymy sobie analogicznie na rozwój internetu, to zwracam uwagę, że internet, czy inaczej dostęp do internetu i kompetencje cyfrowe związane z tym, były najszybciej rozwijane w dużych miastach ze względu na uczelnie, potem ze względu na duże korporacje międzynarodowe, polskie firmy, które się rozwijały, ale na przykład w mniejszych szkołach na prowincji wyglądało to zupełnie inaczej. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, chyba że podejdziemy do tego w taki filozoficzny sposób, że to człowiek jest za to odpowiedzialny. W jaki sposób sztuczna inteligencja będzie rozwarstwiała społeczeństwo albo nie rozwarstwiała, zależy od liderów, decydentów. Natomiast tam była jeszcze druga część związana z utratą pracy, czyli zastąpieniem człowieka przez sztuczną inteligencję. Proszę Państwa, zwracam się tutaj do naszych słuchaczy, tak było zawsze. To znaczy każda technologia powodowała, że niektóre zawody zanikały i pojawiały się nowe zawody. Rewolucja parowa jest tego najlepszym przykładem. Wiele rzeczy, czy elementów, czy wynalazków, które uważaliśmy, że nigdy nie zginą, one zginęły. Natomiast zastąpiły je inne. Dlatego jeżeli dzisiaj rodzice odpowiedzialni za swoje dzieci zastanawiają się nad przyszłością naszej młodzieży, to muszą ten czynnik wziąć pod uwagę. Taki pierwszy przykład, czy tłumacz zniknie? Moim zdaniem super tłumacz nigdy nie zniknie, bo zawsze będzie potrzebny tłumacz, ekspert, który będzie tłumaczył poezję, eseje, książki itd., itd. Ale tłumacz w sensie takim przemysłowym, to znaczy szybkie przetłumaczenie jakiegoś tekstu, który potrzebujemy przetłumaczyć z polskiego na angielski czy na japoński, z czasem tego rodzaju narzędzia każdy będzie miał z nas pod ręką i nie będzie musiał korzystać z usług tłumacza. Tak na to należy patrzeć. A ja sobie teraz trochę futurystycznie jeszcze powiem, popatrzmy na aktorów. Aktorzy będą zawsze potrzebni, bo ludzie będą zawsze chodzili do teatru, ale popatrzmy sobie na aktorów filmowych. Czy sztuczna inteligencja będzie mogła zastąpić aktorów filmowych? To już się dzieje, ale może być efekt paradoksalny tego. Może się okazać, że będziemy w przyszłości reklamować filmy, to jest film zrobiony, ale bez użycia sztucznej inteligencji. Tam grają prawdziwi aktorzy i tym będziemy zachęcać. Będzie jakość, tak. Tym będziemy zachęcać ludzi do tego, żeby poszli na ten film.
I teraz puenta. Panie profesorze, czy zachęcać i przekonywać siebie i innych do korzystania ze sztucznej inteligencji, czy nie na siłę?
Ten pociąg już ruszył i trzeba do tego podchodzić zdroworozsądkowo. To znaczy, nie wolno powielać fake newsów i teorii spiskowych, ale nie wolno też być takim hiperentuzjastą. Po prostu trzeba śledzić rozwój tej technologii, patrzeć na to, co się dzieje. Ja podam tutaj jeden przykład. W San Francisco jeżdżą taksówki już bez kierowców, czyli są to te takie autonomiczne samochody, ale 2 października doszło do pierwszego wypadku, niegroźnego szczęśliwie. Ten autonomiczny samochód najechał na pieszego i tam go trochę poturbował. Szczęśliwie nic się nie stało. Do wyjaśnienia sprawy zostało to jakby zakazane i teraz tylko jedna firma tam operuje. I wydaje mi się, że to jest dobry krok, żeby po prostu zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom w przyszłości. Natomiast nam, myślę, że pani też, bliski jest ten kierunek edukacyjny, czy szerzej mówiąc kreatywny. Wydaje mi się, że powinniśmy zdroworozsądkowo patrzeć na narzędzia sztucznej inteligencji, przyglądać się, ale nie możemy od nich abstrahować. Znaczy nie możemy się na nie obrażać. Nie możemy mówić, że świat się nie zmienił, nie, ja będę dalej tradycyjnie posługiwał się technologiami internetowymi.
Liczydłem.
No powiedzmy technologiami internetowymi, ale sztuczna inteligencja mnie nie interesuje. Jeżeli naszą przyszłość wiążemy z rozwojem jakiejś tam kariery biznesowej, medialnej, edukacyjnej, jakiejkolwiek, to wydaje się, że im szybciej się zaprzyjaźnimy z narzędziami sztucznej inteligencji, tym nasza przewaga konkurencyjna na rynku pracy będzie większa.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był doktor habilitowany Adam Stecyk, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, przewodniczący Komisji Rektorskiej do spraw stosowania narzędzi sztucznej inteligencji w Uniwersytecie Szczecińskim. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.